Drodzy, chciałbym was zaprosić do kolejnej historii z życia króla Dawida. Wiecie, że trochę żeśmy razem przeszli. Gdy tak zerknąłem w notatki, okazuje się, że dzisiaj to już piąta historia z kolei. Takie może nieoczywiste historie, ale wyjątkowe. Dla mnie przynajmniej wyjątkowe i gdy do nich sięgam, gdy sięgam do tekstu biblijnego, gdy czytam po raz kolejny i kolejny te historie, to odkrywam na nowo niesamowite rzeczy, którymi chciałbym się też z wami podzielić dzisiaj. I dzisiejsza historia z życia tego wyjątkowego człowieka to historia, którą nazwałem sobie Kiedy król płacze. Drodzy, i to nie jest historia triumfu, to nie jest historia wielkich zwycięstw, ale to będzie historia złamanego serca. Nie chcę was zaprosić dzisiaj do pałacu pełnego chwały, przepychu, splendoru, ale w drogę ucieczki. I nie do momentu zwycięstwa, ale chwili, kiedy człowiekowi rozpada się świat. Drodzy, wiemy, że w Biblii są głośne wydarzenia, wielkie rzeczy. Nawet ci, którzy nie sięgają po Biblię zbyt często, albo rzadko w ogóle po nią sięgają, to wielu z nich słyszeli. Któż nie zna dzisiaj historii o Dawidzie i Goliacie? Myślę, że gdybyśmy zapytali przechodniów na drodze właśnie o tą historię, to chyba każdy by wiedział mniej więcej o co chodzi. Każdy by kojarzył, że to chodzi o tego małego i tego dużego. I jak to się skończyło. Drodzy, ale są też historie, wydarzenia ciche, ukryte. Rzeczy, które odkrywamy, gdy zaczynamy zastanawiać się nad nimi i czytać po raz kolejny i kolejny. Takie, które nie robią wielkiego wrażenia na pierwszy rzut oka, ale wierzę, że to wydarzenia, które odsłaniają niesamowite Boże prawdy i niesamowitą głębię Bożego Słowa. I jednym właśnie z takich wydarzeń jest moment, do którego chciałbym was dzisiaj zaprosić. Moment, w którym król Dawid opuszcza Jerozolimę, bo ucieka przed własnym synem Absalomem. To jedna z najbardziej ludzkich scen, którą można znaleźć, albo jedna z najbardziej ludzkich scen z życia człowieka. Jeden tekst, który będzie przewodnim tekstem naszego dzisiejszego rozważania z drugiej księgi Samuela z 15 rozdziału z 30 wersetu mówi tak. A Dawid szedł na Górę Oliwną, wstępując płakał. Miał głowę nakrytą i szedł boso. Cały zaś lud, który był z nim, miał głowy nakryte. Szli, wstępując i płacząc. Zachęcam do przeczytania całego 15 rozdziału i 16 rozdziału tej księgi, abyśmy mieli szerszy kontekst. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby czytać, ale wierzę, że historia jest wam znana. Spróbujmy zatrzymać się i wyobrazić sobie to, co czytamy. Nie chcemy patrzeć na niego zbyt szybko. Nie chcemy przejść do następnego wersetu. Chcemy na chwilę się zatrzymać i wyobrazimy sobie ten moment. Dla mnie niezwykły moment. Moment, który przemawia w zupełnie inny sposób. Bo gdzieś tam powoli nad Jerozolimą zapada wieczór. Dzień się już chyli. Za chwilę nastanie ciemność. A miasto ciągle jest pełne napięcia. Miasto ciągle jeszcze drży. Gdzieś tam ciągle chyba słychać jeszcze rozmowy. Ludzie w domach szepczą. Jedni mówią o tym, co się stało. Jedni zaczynają rozważać i zadawać pytania. Jedni boją się o przyszłość, a inni widzą ją w innych kolorach, bo oni widzą przyszłość, ale w ręku tego, który nadchodzi. Patrzą w stronę Absaloma. Atmosfera zdrady wisi wszędzie. Wszędzie jakby było inaczej. Jakby coś się zmieniło. I w tym momencie widzimy, że wychodzi król. Boży pomazaniec. Ten, którego znamy. Ten, którego już poznaliśmy. Ten, który dał się poznać. I ten, który zostaje nazwany mężem według Bożego serca. Oto wychodzi król. Ale nie takiego wyjścia się spodziewaliśmy. Chyba nie taką scenę chcielibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy słyszeli tylko tyle, że oto z miasta wychodzi król. Spodziewalibyśmy się owacji, orszaku, splendoru. Spodziewalibyśmy się może głośnej muzyki, wszystkiego, co brzmiałoby jemu na chwałę, bo to przecież król. A on nie wyjeżdża na koniu wojennym. Nie wychodzi w królewskich szatach. Nie zdobią go klejnoty i nie ma korony na głowie. Idzie boso. Płacze. Zakrywa głowę. Czy tak wyobrażamy sobie króla? Czy tak wyobrażamy sobie tego wielkiego władcę, potężnego w majestacie? Król wygląda bardziej jak człowiek złamany niż zwycięzca. Drodzy, i właśnie tutaj chyba, przynajmniej dla mnie, zaczyna się jedna z największych lekcji duchowych tej historii. Na parę rzeczy pozwólcie, że dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę. Stały się one dla mnie ważne i może dla was też się staną. Bo po pierwsze, ta historia uczy mnie tego, że są momenty, kiedy życie przestaje być przewidywalne. Człowiek lubi mieć kontrolę. Nie spotkałem w życiu jeszcze człowieka, który nie lubi właśnie tego. Nie lubi mieć kontroli, bo my po prostu lubimy wiedzieć, co będzie. Chcemy wiedzieć, co będzie. Jakoś planujemy to, co ma być i po prostu chcemy, żeby właśnie tak było. Bo przecież budujemy jakieś plany. Mamy swoje myśli, oczekiwania, dążenia. Drodzy, jakoś organizujemy przecież swoje życie. Czujemy jakąś odpowiedzialność. Chcemy, ażeby było tak, a nie inaczej. Chcemy pewnej stabilności, dlatego ustalamy kierunek i czasami uparcie do niego dążymy, bo po prostu lubimy wiedzieć. I wydaje się może czasami, że o wiele więcej, bo gdy jesteśmy wierzący, jeśli modlimy się, jeśli żyjemy uczciwie, to przecież życie powinno się układać. To przecież powinno być dobrze. Ta historia Dawida, króla Dawida, pokazuje nam troszeczkę inny obraz. Pokazuje coś zupełnie innego. Bo ta lekcja uczy mnie, że można być człowiekiem Bożym i jednocześnie przechodzić przez ogromne trudy i cierpienia. Dawid nie był przypadkowym człowiekiem. Wiemy, że był namaszczony przez Boga, wybrany, powołany. Wiemy, że zamysł na jego życie to był Boży zamysł. Drodzy, Bóg wyznaczył proroka, który go namaścił. On kochał Boga, pisał psalmy, modlił się, wielbił Boga. Oddawał jemu chwałę. Wszystko, co chciał robić, myśląc o swoim Bogu. Przychodzi jednak chwila, gdy musi uciekać z własnego miasta. A co gorsze, ucieka przed własnym synem. Drodzy, to pokazuje dla mnie osobiście przynajmniej jedną zasadniczą prawdę. Że wiara w Boga nie oznacza życia bez doświadczeń. Że wiara w Boga nie oznacza życia bez burz. Że wiara w Boga nie oznacza przejście po prostu lekką ręką. Czasami wierzący człowiek przechodzi przez te ciemności, których może sami nie rozumiemy. Może dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, może doświadczałeś tego całkiem niedawno, ale przechodzimy przez dolinę cienia, jak psalmista pisze i może zadajemy pytania, dlaczego się to dzieje. Może jeszcze całkiem niedawno twoje życie wyglądało całkiem inaczej. Było więcej pokoju, więcej nadziei, więcej radości, więcej marzeń, więcej siły, a dzisiaj może jest tak jak w tej historii Dawida, który opuszcza Jerozolimę. Bo coś się skończyło. Może coś się rozpadło. A może gdzieś tam coś wewnątrz ciebie po prostu umarło. Drodzy, czasami może być tak, że uśmiechamy się w obecności ludzi, ale gorzki płacz wypełnia nasze serce. Może to, co na zewnątrz, jest całkowitym przeciwieństwem tego, co w środku. Może usta milczą, ale dusza krzyczy. Wtedy właśnie tak często pojawia się to pytanie, czy Bóg nadal jest obecny? Czy Bóg nadal jest obecny, kiedy wszystko się rozpada? I to pytanie wydaje się jakby brzmieć bez odpowiedzi. Bo przecież bardzo łatwo jest wierzyć wtedy, gdy wszystko się układa. Bardzo łatwo jest żyć życiem chrześcijańskim wtedy, gdy odbieramy Boże błogosławieństwa. Bardzo łatwo jest śpiewać pieśni uwielbienia, gdy serce jest spokojne. O jakże łatwo jest mówić o zaufaniu, gdy droga jest jasna i prosta. Jakże wtedy rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, prościej, tak bardzo oczywiście. Jak chcemy wtedy wszystkim ogłaszać, że tak, Bóg jest dobry, bo jest, ale jakże inaczej wtedy sami się czujemy. Jakże łatwiej znajdować słowa. Ale prawdziwa głębia wiary objawia się wtedy, gdy przestajemy rozumieć. Gdy przestajemy rozumieć i gdy pojawiają się pytania, wtedy najbardziej objawia się głębia mojej i Twojej wiary. I w tych sytuacjach, czy nadal idę za Bogiem? Czy dalej jestem gotów, ażeby w ten sam sposób wyrażać moje uwielbienie i radość do Boga? Drodzy, Dawid nie ukrywa swojego bólu. To jest niezwykłe. Gdy czytałem ten fragment, takim to widzę. To jest niezwykłe, że Biblia mówi o Dawidzie, mówi o królu i pokazuje nam go jako osobę, która idzie i płacze. Takie zupełnie ludzkie. Taki wyraz ludzkiej słabości. Jakby świat, wszystko, co wokoło, nagle stanęło w miejscu. Dzisiaj świat, który jest nas otacza, który jest wokoło nas, boi się słabości. Ludzi uczy się budować wizerunek siły. Człowiek ma być skuteczny, pewny siebie, stabilny emocjonalnie. Nawet media społecznościowe są miejscem prezentowania życia lepszego niż rzeczywistość. Tam wszystko jest lepiej. Wszystko jest łatwiej. Tam wszyscy chcą za tym podążać i nikt nie pokazuje tej głębokiej tragedii, która czasami rozgrywa się gdzieś na zapleczu. Bo przecież to nie jest popularne. Bo przecież za tym nikt nie pójdzie i chyba za tym nikt nie postawi lajka. A jednak ludzie często lubią pokazywać sukcesy, ale zawsze ukrywają łzy. A Biblia mówi o królu, który płacze publicznie. I dla mnie to jest niezwykle ważne. Bo Bóg nigdy nie oczekiwał od człowieka, powiedzmy, teatralnej duchowości. I wierzę, że Bóg nigdy nie oczekiwał od nikogo z nas, abyśmy byli kimś innym. Abyśmy na spotkanie z Nim ubrali taką czy inną maskę. On ostrzega, abyśmy nawet nie próbowali przyjmować pozoru pobożności. Nie potrzebuje nikogo takiego, kto chce być kimś innym. Czasami wierzący myślą, że do Boga może trzeba przychodzić wyłącznie silnym. Muszę być silnym. Że modlitwa musi być zawsze pełna pewności, pełna mocnych, otwartych, prostych słów, ale które wybrzmią. Że chrześcijanin zawsze powinien wyglądać na zwycięskiego. A tu widzę króla, który ucieka z miasta przed własnym synem. Ucieka i płacze. Gdy czytam to, co Dawid pisze, gdy czytamy jego psalmy, to one brzmią inaczej. Tam jest uwielbienie, tam jest radość, ale tam też zauważymy lęk, zmęczenie, pytania i łzy. To ten sam Dawid pisze, wylewając swe serce przed Bogiem, pokazując, kim naprawdę jest. Dawid nie mówi: Panie, wszystko rozumiem. W żadnym z psalmów nie znajdę takiego zdania, w którym stwierdza: Panie, wszystko wiem, wszystko rozumiem. Ale bardzo często mówi: dlaczego? Dokądże, Panie? Czemu jesteś tak daleko? I wiem, że to jest modlitwa człowieka, który nie udaje. Który nie stara się być kimś innym, aby zrobić dobre wrażenie. Drodzy, I może właśnie dlatego i tego potrzebuje współczesny Kościół. Głęboko wierzę, że to jest praktyczna lekcja dzisiaj dla nas. Potrzebujemy szczerości przed Bogiem. Wierzę, że tego najbardziej potrzebujemy. Być takimi, jakimi jesteśmy. Nie robić niczego na pokaz. Nie stwarzać czegoś, tak naprawdę, co jest nam obce. Ale przychodzić i być takimi, jakimi jesteśmy. Bo Bóg patrzy na nasze serce. Ono się przed Nim nie ukryje. On zna nasze myśli. Czytamy nawet, że On nawet słowa zna, kiedy jeszcze nawet ich nie wypowiemy. To On już zna całe zdanie. Co mogę ukryć przed Panem? Uzdrowienie, uleczenie, oczyszczenie nigdy nie przyjdzie przez udawanie. To nigdy nie przyjdę, gdy będę starał się być na pozór kimś. Ale wierzę, że to wszystko przychodzi wtedy, gdy nasze serce jest szczere przed Panem. Gdy potrafię się przyznać do tego, że coś zrobiłem złego, gdy zgrzeszyłem przed Bogiem, że jestem gotów, ażeby to wyznać, aby stanąć przed Nim i powiedzieć: Panie, takim, jakim jestem, chcę przyjść. Bo nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, jak mówią słowa jednej pieśni. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Kolejna lekcja, która płynie dla mnie z tej historii, to to, że największe cierpienia czasem przychodzą często przez tych, których kochamy. Absalom nie był obcym człowiekiem dla Dawida. To nie był władca, król innego państwa, który postanowił najechać jego królestwo. To był jego syn. To był ktoś, to było kiedyś dziecko, jego dziecko, które nosił na rękach, o które się troszczył, które kochał. Jego syn, tak bardzo bliski, a on staje się źródłem największego bólu. Dawid ucieka przed synem. Ucieka z Jerozolimy przed synem. Płacze. Bo najgłębsze rany najczęściej nie przychodzą od obcych ludzi. Bardzo często od strony tych, których znamy, komu zaufaliśmy, o których byśmy powiedzieli, że nie spodziewaliśmy się. I może właśnie dlatego one tak bardzo bolą. Może właśnie dlatego jest tak trudno. Może dzisiaj doświadczasz tego, ale może było to nie tak dawno. Może jeszcze pamiętasz rozmowę, która złamała ci serce wiele lat temu. Może pamiętasz wydarzenia, które tak bardzo bolały. Może nosisz ranę po odejściu bliskiej osoby. Może ktoś nadal cierpi po zdradzie. Może ktoś modli się od lat za dziecko, które oddaliło się od Boga. Może jest jeszcze coś innego. I wtedy serce każdego z nas staje się miejscem walki, miejscem rozdarcia, miejscem cierpienia, bo cierpienie może zmienić człowieka na dwa sposoby. Albo cierpienie umocni twoją wiarę, albo może zamknąć twoje serce. Drodzy, i tutaj patrząc na tą historię, na ten fragment, widzę coś niezwykłego. Niezwykłego w postawie Dawida. Bo Dawid nie pozwala, by ból, który ma w sercu, nie pozwala, aby to wszystko, co się stało, z powodu czego cierpi, Dawid nie pozwala, aby to wszystko zamieniło się w nienawiść. Nie dopuszcza do serca tych myśli. On nie chce iść dalej. On woli się oddalić. On woli odejść. Chociaż łzy ciekną po policzku. Kiedy Dawid opuszcza miasto, o tym czytamy w 16 rozdziale, pojawia się nawet pewien człowiek imieniem Shimei i zaczyna przeklinać króla. Zaczyna rzucać w niego kamieniami. Jeden z ludzi, który był wokół Dawida, mówi: Panie, to się nie godzi, pozwól mi, dobędę miecza i odetnę mu głowę. A Dawid? Dawid mówi: pozwólcie mu przeklinać. To są niezwykłe słowa. Niezwykłe słowa, bo Dawid mówi dalej, że Bóg go posłał. Pozwólcie mu na to. To nie jest miejsce ani czas na zemstę. Człowiek zraniony bardzo łatwo chce oddać innym. Człowiek, którego dotyka ból, cierpienie, który coś przeżywa w swoim sercu, bardzo łatwo mógłby oddać. Bardzo łatwo mógłby odpłacić. To naturalny jakby odruch ludzkiego serca. To rodzi się w nas. Drodzy, kiedy cierpimy, chcemy znaleźć winnego. Kiedy jesteśmy zranieni, chcemy się bronić. Kiedy jesteśmy upokorzeni, chcemy odzyskać kontrolę. A Dawid mówi, pozwólcie mu. Ci, którzy byli wokoło, chcieli czegoś innego. Oni widzieli swojego króla, takiego, jakiego wcześniej nie widzieli, ale byli z nim. Nie opuścili go. Szli razem obok, ale nie chcieli pozwolić, aby ktokolwiek w taki sposób traktował tego, którego kochali. A on mówi, pozwólcie. Drodzy, wierzę, że to cierpienie również oczyściło Dawida, zmieniło jego serce, zmieniło jego myślenie. On tutaj nie walczy o swój wizerunek. On nie domaga się wszystkiego tego, co należałoby się ze względu na to, kim był. Ale to jest też niezwykła duchowa lekcja. Jaka? Że dojrzałość człowieka poznaje się nie po tym, jak zachowuje się w czasie sukcesu, ale po tym, jak zachowuje się w czasie upokorzenia. Wielu ludzi potrafi być spokojnymi, gdy wszystko jest dobrze. Potrafi się uśmiechać, potrafi żartować, potrafi być, jak to się mówi przysłowiowo, do rany przyłóż. Wtedy, gdy wszystko jest dobrze. Ale jakie rzeczy objawiają się wtedy, gdy życie boli? Co wychodzi na zewnątrz wtedy, gdy coś jest nie tak? Gdy tak naprawdę dzieje się coś złego? Dawid głęboko wie, że daje nam tutaj taką bardzo praktyczną lekcję, że Bóg nadal jest Bogiem, nawet wtedy, kiedy człowiek nie rozumie swojej historii. On nadal jest tym samym Bogiem. On nadal jest tym samym Bogiem, który kocha, który się troszczy, który jest blisko. On się nie zmienia. Mimo, że ja nie rozumiem wszystkiego, co się dzieje. Mimo, że mam dziesiątki pytań, które nawet chcę zadać jemu samemu. Chociaż jeszcze niedawno mogłem z radością śpiewać, Panie Boże, Twe drogi są najlepsze. Drodzy, ta historia jest również ciekawa z kolejnego punktu widzenia. Dawid wychodzi z Jerozolimy i jako król wstępuje na Górę Oliwną. I to jest niezwykłe. To jest coś dla mnie niezwykłego. Miejsce, w którym człowiek przestaje polegać na sobie, to miejsce łez, miejsce bólu, miejsce straty. Jak wiecie, historia pokazuje nam historię, która wydarzyła się znacznie później. Człowiek, Jezus Chrystus, idący drogą na Górę Oliwną. To również nasz Pan przyjdzie na tę górę, będzie opuszczony, zdradzony, także odrzucony. To tam wyleje swoje serce przed swoim Ojcem. To tam tak gorliwie będzie się modlił. To będzie czas, gdy poczuje taki ogromny ciężar. Król królów, który wstępuje na Górę Oliwną wiele, wiele, wiele lat później. Tam w ogrodzie Getsemane, w samotności. To jest niezwykłe. Niezwykłe jest to, że Bóg nie stoi daleko od człowieka, który cierpi. Bo ta historia mówi mi, że Bóg zna historię cierpienia. Że Bóg zna smak łez, smak odrzucenia. Że Bóg przeszedł tą drogą. Że On też tam był. On też był w Twoim Getsemane. On też widział Twoje łzy. Chrześcijaństwo jest drogą, do której Bóg nas zaprasza. Chrześcijaństwo to droga dla ludzi, którzy odkryli, że bez Boga są bezradni. że czasami po prostu pozostał już tylko czas na łzy i beznadzieja. I wiele razy słyszeliśmy świadectwo tych, którzy mówili: Boże, ratuj. Ja już skończyłem. Ja już nie daję rady. Co więcej niż łzy pozostało. Czasami człowiek dopiero w cierpieniu zaczyna naprawdę się modlić. Zaczyna odkrywać wartość każdego słowa, waży każde słowo, rozważa, rozmyśla nad każdym słowem wypowiadanym do Boga. Dopiero wtedy odkrywa, że wszystko inne nie ma znaczenia. Traci swoje znaczenie, traci na wartości, cokolwiek by to było. Może odkrywa, że pieniądze nie dają pokoju, że sukces wcale nie leczy samotności, że ludzie nie zawsze są wierni, że świat bardzo szybko się zmienia i dziesiątki innych rzeczy. Jakże wtedy inaczej widzimy, jakże inaczej patrzymy, jakie szczegóły dostrzegamy, na jak wiele rzeczy zwracamy uwagę, co wtedy nagle zaczyna być ważne, a co traci. Po prostu. Wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć, że jedynym fundamentem staje się Jezus Chrystus. Że to jest jedyny moment, w którym mogę zacząć coś budować i tylko na nim ta budowla ma sens. Jakie ciekawe jest to, że w życiu ludzi, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, w momencie najgorszego doświadczenia, strachu, pojawiają się słowa: Boże, ratuj. Ktoś powiedział pięknie, że największe zwycięstwa rodzą się w ukryciu. I kiedy widzę Dawida opuszczającego Jerozolimę, to czytając tą historię i kończąc tutaj, wydawałoby się, że przegrał wszystko. Ucieka, płacze, idzie boso, z nakrytym głową. Ale to nie była największa porażka jego życia. To nie był moment, w którym wszystko się skończyło. To nie była chwila, w której właściwie już nie pozostało nic, ale to był moment przemiany. Bo wierzę, że największe Boże dzieła często rodzą się nie w chwilach triumfu, ale w chwilach załamania, trudności. W momencie, gdy zaczynamy słyszeć Boga, gdy zaczyna do nas docierać, bo wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Bo przestaliśmy budować na wszystkim innym, a zaczęliśmy się wsłuchiwać w Boży głos. I tak naprawdę zaczynamy zastanawiać się nad Bożą wolą. Dziś ludzie boją się słabości. Dziś ludzie boją się zatrzymać, boją się ciszy, boją się momentów, kiedy nie mają kontroli. To przeraża. Ludzie boją się nawet momentu zbyt długiej ciszy. Bo nagle myśli zaczynają dudnić w głowie. Bo nagle coś zaczyna się odzywać, a lepiej jest zagłuszyć swoje myśli. A lepiej jest nie słuchać, a lepiej jest to odrzucić, bo jeszcze by trzeba było na chwilę się zastanowić i zatrzymać. A chyba w tych chwilach Bóg zaczyna mówić najgłębiej. Wtedy Bóg zaczyna przemawiać, gdy my zaczynamy słyszeć Jego głos. I to nie jest w hałasie sukcesu, nie w pędzie świata, nie w samozadowoleniu, ale w ciszy serca. Kiedy miałeś ostatni moment, w którym ciszy serca stanąłeś przed Bogiem, stanęliśmy przed Bogiem i po prostu, odrzuciwszy wszystko, mogliśmy powiedzieć: mów, Panie, sługa Twój słucha. Mów, Panie. Bo może jest to moment, w którym Bóg chce Cię zatrzymać, aby Cię uratować. Aby Ci coś przekazać, aby Ci powiedzieć, abyś nie szedł w tą stronę, abyś nie robił tego, abyś nie dotykał tego, abyś nie był tam. Może dlatego Bóg chce Cię zatrzymać. Może czasami On musi pozwolić, aby coś się zakończyło. Nawet czasami coś, co lubiliśmy, co sprawiało nam satysfakcję, czym cieszyliśmy się, czym żyliśmy. Pamiętam chwilę, gdy usłyszałem tak wyraźnie od Boga w pewnym momencie swojego życia, służby zboże, kiedy powiedział: już dość. A ja chciałem powiedzieć: chyba żartujesz. Teraz gdy wszystko się ułożyło, gdy jest tak fajnie, gdy jest tak dobrze, gdy wszystko gra, teraz on po raz kolejny powiedział mi, już dość. Czasami coś się musi zakończyć, aby mogło się coś narodzić. Może czasami zbyt dobrze się w czymś czujemy i wydaje nam się, że tak już musi być zawsze. A może to jest moment, w którym Bóg chce powiedzieć, wystarczy. Drodzy, i to jest ciekawe. Gdy On zamknie te drzwi, to wierzcie, otworzy wrota. Tylko On chce, abyśmy Mu zaufali. Abyśmy z Nim tam weszli. Abyśmy od Niego to odebrali. Największym zwycięstwem, to kolejna lekcja, która płynie z tej historii dla mnie. Największym zwycięstwem nie jest uniknięcie cierpienia. To nie jest największe zwycięstwo. Dawid nie wyszedł z tej historii jako człowiek, który uniknął bólu. Bo on nie płacze z radości. Jego serce cierpi, on cierpi. To jest trudna sytuacja dla niego. Nie unika tego cierpienia, nie unika bólu. Ale on wyszedł jako człowiek, który w bólu nie stracił Boga. Pomimo tego, co było. Nie czytamy słów, które są wyrzutem do Boga. Nie przypomina Bogu, kim jest, co uczynił, w jakim miejscu jest. Drodzy, i to jest chyba największe zwycięstwo. Nie stracić Boga. Pomimo tego, co się dzieje, nie stracić Boga. Bo można mieć zdrowie i być chorym duchowo. Można mieć sukces i porażkę jednocześnie. Można mieć religię, ale nie mieć w żadnej relacji z Bogiem. Człowiek, który pośród cierpienia, jakimkolwiek ono jest, jest gotów nadal ufać Bogu, pogłębia swoją wiarę. Bo Słowo Boże uczy nas, że doświadczenia muszą przyjść. Bóg nam je daje, abyśmy mogli przez nie przejść. Ale On nigdy nie zostawia nas samymi. To On powiedział, że nigdy nam nie da więcej, niż moglibyśmy unieść. To my czasami padamy pod ciężarem, bo wydaje nam się, że już nie dajemy rady. I może dzisiaj tego potrzebuję usłyszeć. Może ty też tego dzisiaj potrzebujesz usłyszeć, drogi bracie, droga siostro, że obecna sytuacja nie jest końcem historii. Twoje, moje życie ma następny odcinek. Jakikolwiek on będzie, to ono ma następny odcinek. I Bóg zawsze prowadzi nas. Jeżeli Jemu kiedyś zaufaliśmy, jeżeli Mu ufasz, to On nas zawsze prowadzi. Nawet wtedy, gdy kompletnie nie rozumiem, o co chodzi. Bo może nie muszę wszystkiego rozumieć. Może nie potrzebuję wszystkiego zrozumieć, ale wiem, czego potrzebuję. Potrzebuję zaufać. I muszę się tego uczyć. I chcę się tego uczyć. Aby w każdej sytuacji móc Jemu zaufać. On nadal widzi Twoje łzy. On nadal słyszy Twoje modlitwy i On nadal jest blisko. Drodzy, to nam się wydaje, tylko i wyłącznie nam się wydaje, że gdy wszystko się wali, to nam się wydaje, że Bóg odszedł. On mówi, a ja Cię nie zostawię, ja Cię nie opuszczę. A do swojego Kościoła mówi, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I cytując jednego ze współczesnych, pozwólcie, to nie jest natchnione słowo, absolutnie. I o jeden dzień dłużej na pewno też. A ten jeden dzień to cała wieczność, do której nas zaprasza. Drodzy, ja wierzę, że każdy z nas, jak tu dzisiaj jesteśmy, że każdy z nas ma swoją drogę przez Górę Oliwną. Dlaczego? Bo wierzę w to, że każdy z nas ma miejsce bólu, którego nie rozumie. Jakkolwiek by je nazwać, czymkolwiek ono by było, czymkolwiek jest, to jest to miejsce, którego po prostu nie rozumiem. Że każdy z nas ma pytania bez odpowiedzi. że każdy z nas ma chwilę, kiedy serce i nie tylko płacze. Dlatego każdy z nas ma takie wejście na Górę Oliwną. I ta historia Dawida nie jest historią tylko jego życia, ale wierzę, że to jest historia każdego z nas. Że kiedyś skądś wychodzę, a łzy płyną po policzkach, bo doświadczyłem czegoś, co jest trudne. Ale może to jest miejsce, w którym Bóg chce wykonać największą pracę w twoim i moim życiu. Może to jest miejsce, w którym Bóg tak naprawdę chce, abyś usłyszał, co ma do powiedzenia. Bo może tak bardzo czasami jesteśmy zajęci tym wszystkim, co się dzieje i dobrymi rzeczami, i przecież służbą w Kościele, i byciem, i robieniem tak wielu rzeczy dla Pana. Ale może czasami potrzebuje wyjść, aby wejść na Górę Oliwną. Drodzy, i to dzieje się w momencie, kiedy nie jesteśmy silni sami z siebie. Bo wtedy chcę stawiać na własne siły i na własne możliwości i na to, co już wiem i na to, co doświadczyłem i jestem gotów, ażeby pomagać innym, ale nie wtedy. Ale przede wszystkim wtedy, gdy odkrywamy, że bez Niego już nie potrafię dalej iść i nie potrafię nawet i nie mam siły nawet, ażeby wejść na tą górę, która jest przede mną. Ale wtedy odkrywam, że nie jestem sam. Może wtedy, jak ten człowiek, który szedł po piasku obok swego mistrza, zaczynasz mu wyrzucać, że wtedy, gdy było najciężej, to zostałem sam, bo przecież twoich śladów nie było obok moich. Ale Bóg mówi, wiesz, wtedy, gdy ich nie było, to niosą cię na swoich ramionach. Ale jakże łatwo jest powiedzieć, Panie, czemuś mnie opuścił? I może największym cudem nie jest to, że Bóg usuwa wszystkie burze z mojego i twojego życia. Ale największym cudem jest to, że człowiek pośród burzy najpierw potrafi powiedzieć, Panie, ufam ci. Bo przecież burze w twoim i moim życiu się zdarzają. To nie jest tak, że ich nie ma. One są. Przynajmniej mi się zdarzają. Wierzę, że u was też. Jakkolwiek ona by się mogła nazywać i czegokolwiek moglibyśmy doświadczać, to one są. Nie zgodzę się z tym, że ktoś powie, że Bóg usuwa wszelką burzę swojego życia. Ale wiem jedno, że muszę uczyć się powiedzieć, Panie, ufam ci. Bo z tobą dotrę na drugi brzeg. I tego też uczy mnie ta historia. Kiedy widzę króla, który płacze, króla, który wychodzi ze zranionym sercem, dlatego, że jego syn chce zająć jego miejsce, że zrobił wszystko, jak czytamy w tej historii, ażeby to osiągnąć i przygotowywał to przez ponad 4 lata. Przygotowywał ludzi, sytuacje. Dzisiaj powiedzielibyśmy tak kolokwialnie, urabiał sobie wszystkich. Chciał być kimś innym niż jest, aby zyskać sobie przychylność. Wielu za tym poszło. Król ucieka z garstką. Ale gdyby zrodziło się w mojej głowie pytanie, dlaczego nie stanął do walki? Dlaczego nie postawił się swojemu synowi? Dlaczego nie walczy o dziedzictwo? Dlaczego nie został w Jerozolimie z tymi, którzy stali obok niego? Dlaczego? No właśnie dlaczego? Może po prostu dlatego, że po prostu kochał swego syna. I pomimo tego wszystkiego ciągle był to jego syn, umiłowany. Dlatego płacząc odchodził z miasta. Ale też wierzę, że głęboko ufał. Bo słowa, które wypowiadał, ta historia, którą całą widzimy, w jaki sposób to się odbywało, pokazuje, że on wiedział, że Bóg wie lepiej. Że to on jest panem jego życia. I on mówi tak jasno, że wie, komu zaufał. Dlatego może jest to taka praktyczna dzisiaj lekcja dla mnie, abym mógł odpowiedzieć sobie na proste pytanie, czy na pewno ufam? Czy na pewno to coś więcej niż tylko słowa? Czy na pewno to coś głębszego? Bo gdy przyjdzie czas, gdy Oby tak nie było, ale gdyby przyszedł czas, w którym jak wielu dzisiaj trzeba wyjść ze swojego domu z płaczem, trzeba się oddalić, bo coś się dzieje. Czy też wtedy mówię, Panie, ufam Ci. I Bóg błogosławi w tym wszystkim. Amen.